Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o mrówkach. Faktycznie nie chodziło o same mrówki, tylko o lekcję biblijną, jaka z wizyty u mrówki wynika dla nas. Pochwalaliśmy wtedy pracowitość, bo mrówki są synonimem pracowitości, ale nade wszystko Słowo Boże kierowało nasze myśli na szczególny rodzaj mądrości, jaki wynika z obserwacji mrówki, z ich zachowania. Przeczytaliśmy, że mrówki, społeczność istot słabych, a jednak latem gromadzą żywność dla siebie. Dla nas lato kojarzy się z czasem relaksu, pojechać gdzieś na plażę i odpoczywać, albo zwiedzać, wąchać kwiatki. Przecież to jest czas urlopu. I bywa tak, że przegapiamy ważny czas w naszym życiu, ponieważ nam się nie chce, ponieważ jesteśmy leniwi albo się na czymś innym skupiliśmy. A ten czas to jedyny czas, gdy powinniśmy coś robić. Tak jak lato jest po to, żeby zebrać zapasy na zimę, i mrówki, chociaż są słabe, to jednak pracują latem. Bez żadnego króla, bez żadnego bata. Pracują dzień w dzień i zbierają i gromadzą. Mówiliśmy o tym, nie będziemy się teraz powtarzać. Mądrość z tamtego rozważania, z obserwacji mrówek jest taka: wykorzystaj dany ci czas. Nie marnuj czasu, bo czas jest krótki. Wykorzystaj ten czas. Teraz jest czas zbawienia. Teraz jest czas, kiedy możesz zatroszczyć się o życie wieczne. Teraz jest czas, gdy możesz pracować dla Pana, zebrać plon dla żywota wiecznego, zebrać plon dla Królestwa Bożego. Teraz jest ten czas. Nie jutro, bo jutro nie jest pewne. Jutra może już nie być. A ten tekst, który wtedy odczytaliśmy z Księgi Przypowieści Salomona z 30 rozdziału 24 do 28 wiersza, mówi jeszcze o innych zwierzątkach. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Dzisiaj porozmawiamy o szarańczych, bowiem to, czego się możemy nauczyć, mądrość, która płynie z obserwacji szarańczy, bardzo się wiąże z naszym ostatnim tematem, mianowicie napełnieniem Duchem Świętym. I spróbujemy wyłuskać z tej prostej obserwacji taką myśl, choćby jedną zasadniczą, jak bardzo ważne jest, abyśmy byli jednomyślni w Panu. Abyśmy jako wierzący ludzie byli jednej myśli, jednego serca. Jeśli chodzi o szarańczę, to niektóre jej cechy mogą ilustrować również chrześcijan. Jedną z jej cech jest ogromny apetyt. Nie mówię tutaj o apetycie takim fizycznym, że mamy apetyt, żebyśmy pochłaniali kotlety, kiełbasy różne i tak dalej, smaki nasze różne. To zostawmy na boku, bo co do tego, to wiadomo, że mamy apetyt. Ale wierzący, którzy pokochali Pana Jezusa, charakteryzują się ogromnym apetytem duchowym. Czemu to nabożeństwo tak krótko trwa? Czemu nabożeństwo następne jest dopiero w środę? Nie mogę się doczekać. Do środy tyle dni. A w niektórych zborach jeszcze aż dopiero w następną niedzielę. Tyle czasu. Czemu się nie spotykamy częściej? A jak już można dostać się do kazań w internecie, posłuchać, jak Słowo Boże jest głoszone, samego Słowa Bożego posłuchać, dobrą książkę chrześcijańską czytać. Znacie ten apetyt? Chrześcijanie, ci świeżo nawróceni, charakteryzują się takim apetytem. Smutne, że niektórym czasem ten apetyt przechodzi. Mówię, czemu to nabożeństwo tak długo trwa? Jest gorąco, nie mógłby szybciej skończyć? Czemu to jeszcze w tygodniu? No przecież w niedzielę się tylko wystarczy spotkać. Po co w tygodniu? Brak duchowego apetytu. Aby tylko znaleźć jakiś pretekst, żeby nie mieć na nabożeństwie. O Boże, przebacz nam takie postawy. Znaczy, że z nami coś się stało złego, straciliśmy duchowy apetyt, chorzy jesteśmy. Ja miałem parę dni, gdy nic nie mogłem jeść, nie byłem wtedy zdrowy. 7 kilo mi ubyło, bo nie chciało mi się nic jeść. Wiem, co to znaczy. A może Ty właśnie jesteś w sensie duchowym w takim stanie teraz. Spadasz z wagi każdego dnia. Jesteś już jak cień. Niedługo skończysz się, jeśli nie masz apetytu. Wołaj do Boga. Bo prawdziwi chrześcijanie mają ogromny apetyt. Jak szarańcza. Szarańcza potrafi zjeść dziennie tyle, ile waży. Ciekawostką, jeśli chodzi o szarańcze, jest to, że gdy pojawiają się trudności, gdy się zmienia pora, pogarszają się warunki, coś się dzieje z szarańczą, że się organizuje grupę. Normalnie żyje pojedynkę, ale przychodzi taki moment, taki zew, jakiś zew natury, jakbyśmy to powiedzieli, taki instynkt w niej się odzywa, że się grupują razem i lecą. I jedzą. I nic im się nie potrafi przeciwstawić. Ciekawostką też jest to, że dojrzewanie młodych osobników jest uzależnione od warunków zewnętrznych. Gdy warunki są dobre, to wystarczy kilkanaście tygodni. Natomiast gdy warunki są złe, to może zająć aż 6 miesięcy, zanim dojrzeją. To jest taka myśl, że też i ludzie wierzący niejednakowo dojrzewają, prawda? Jak są dobre warunki, to dojrzewamy normalnie, szybko, wzrastamy. Zapragnąwszy niesfałszowanego duchowego mleka, wzrastamy przez nie ku zbawieniu. Rośniemy wzrostem Bożym. Pod każdym względem wzrastamy w Chrystusa. Ale jak warunki są niesprzyjające, jak nam się gdzieś trafi jakieś takie towarzystwo, w którym nie ma zdrowej nauki, jak jest takie towarzystwo, że starsi ludzie wierzący zamiast nam dawać dobry pokarm, zamiast dawać nam dobry przykład rozwoju, to nas podtruwają swoimi problemami, swoimi uprzedzeniami i tak dalej. To się nie rozwija taki chrześcijanin normalny. Zastanawiam się, czy my jako zbór stwarzamy właściwe warunki do rozwoju nowych wierzących. Chciałbym tak myśleć, ale jak patrzę na niektórych młodych wierzących, jak się nie rozwijają, to się martwię, że my nie dajemy im dobrego przykładu. Jak się nawracają do Pana Jezusa, nie słyszę ich modlitwy, nie widzę ich, jak chcą się czymś podzielić o Jezusie, nie widzę w nich pasji dla Jezusa, to się zastanawiam, czy to czasem nie jest z powodu nas, starszych wierzących, że oni w nas tej pasji nie widzą. Nie widzą nas dostatecznej miłości. Zostawmy te sprawy, a chciałbym, żebyśmy się zajęli dzisiaj tym fenomenem powstawania niezwykłej jednomyślności, jeśli chodzi o szarańcze. Wspomnieliśmy już, że jest jakiś tajemniczy zew, który w pewnym momencie zwołuje je razem. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Coś właśnie takiego niesamowitego się dzieje, że szarańcza z natury samotnie żyjąca w pewnym momencie otrzymuje ten impuls i się gromadzi. Dzięki temu zgromadzeniu, zgrupowaniu szarańcza pustynna potrafi bardzo szybko migrować w grupach około 5 miliardów osobników. Leci i w ciągu jednego dnia potrafią 200 kilometrów przelecieć, nie? I po drodze żrą wszystko. Wszystko, co tylko stanie im na drodze. Ale właśnie fenomenem tej szarańczy to, że się nie można jej przeciwstawić, jest ta właśnie jednomyślność, że oni nie mają króla, nikt ich nie zwołuje, nie ma żadnej trąbki, hasła, nie ma dowódcy, który by ich ustawił. A jednak jest napisane, wyruszają chówcami, czyli jak w porządku pewnie. Co się dzieje z tym muszczkiem tej szarańczy? Jest to coś niezwykłego. I mądrość, której możemy zaczerpnąć z obserwacji szarańczy, właśnie dotyczy kwestii, że następuje ta jednomyślność i działanie w szeregu, działanie razem, działanie jednomyślności. Jak to się ma do naszego życia? Otóż Wśród ludzi panuje, generalnie rzecz biorąc, indywidualizm, duch indywidualizmu. Każdy wie najlepiej, co jest dobre dla niego, każdy wie najlepiej, co powinien robić, każdy wie, kiedy powinien to robić i nikt mu nie będzie mówił, co ma robić i kiedy ma robić. Kiedy ma się modlić, kiedy ma iść, a kiedy ma siedzieć, kiedy ma pracować, a kiedy ma odpoczywać. Każdy wie najlepiej. Najlepiej wie sam dla siebie i dlatego wśród ludzi jest bardzo wiele samowoli, jest bardzo wiele krnobrności, a duch tego świata podsyca tę postawę indywidualizmu. Niedawno byliśmy w Norwegii, rozmawialiśmy z matką małych dzieci, która nam powiedziała, że w przedszkolu dzieciom mówi się, i to w sposób systemowy, nieprzypadkowy, że nie mają obowiązku słuchać swoich rodziców. Mówi się im, że są wolne, że nie muszą słuchać swoich rodziców, że mogą robić jak chcą, że mają do tego prawa. A jeśli by ojciec czy matka coś tam, to mają telefon, wystarczy, że tylko powiedzą słóweczko, ponieważ właśnie jest taki czas, że nikt nikogo nie musi słuchać. I ten duch indywidualizmu przedostaje się także do zboru. How do you do? Czy nie ma w nas też takiej postawy? Jeżeli bym 3 razy powiedział wam wstańcie, usiądźcie, to ilu za 3 razem wstanie, usiądzie? Nie. Prawie już nikt nie wstanie, ani nie usiądzie. Bo jak raz powiem, to jeszcze okej. Okay. Ale jeśli bym powiedział, proszę wstać, proszę usiąść, proszę wstać, proszę usiąść, to zadaj sobie pytanie, czy za 3 razem byś wstał, czy by usiadł. Nie, bo ja głupiego ze mnie nikt nie będzie robił. Bo ja wiem, ja jestem niezależny, samodzielny. Ten duch przenika do zboru. Wiele dzisiaj jest takiej krytyki posłuszeństwa, jedności, jednomyślności. Również w zborach to się przedostało, że to jest jakby trochę niebezpieczne, jeżeli by wierzący ludzie tak wszyscy zgodnie, jednomyślnie działali. To by świadczyło o tym, że nie mają samodzielności, własnego kręgosłupa, że się dają pociągać za sznureczki, że są po prostu niesamodzielni. Przy tym chętnie się pokazuje takie obrazki z Korei Północnej na przykład, jak tam widać te szeregi i co chcecie, żeby w zborze tak było jak w Korei Północnej, albo w Chinach, albo na Białorusi? No nie, my na szczęście nie jesteśmy tacy. Koniecznie chcemy być oryginalni. Jeśli ktoś coś tak zrobił, to ja już tak samo nie zrobię. Inaczej zrobię. Jestem oryginalny. Broń Boże! Nie chcę robić tak jak inni. Nie chcę być jakimś naśladowcą. Chcę zrobić po swojemu. I każda zgodność myślenia, gdy jacyś bracia, siostry razem mówią tak, tak, łączą się, mówią tak, tak będziemy robić, staje pod zarzutem jakiegoś serwilizmu, czyli służalczości. Staje pod zarzutem lizusostwa, że się tak chce przypodobać jeden drugiemu. Braku samodzielności, bezrefleksyjnego poddaństwa i tam jeszcze różne rzeczy byśmy mogli dodać. Tak jest w tym świecie, taki jest duch tego świata, bądźmy tego świadomi. Ale my się spotykamy w zborze chrześcijańskiej społeczności. I tutaj następuje bolesne zderzenie humanistycznego indywidualizmu, który każe ci robić po swojemu, który pochwala robienie po swojemu. Zderzenie z chrześcijańską ideą naśladowania i posłuszeństwa. Bo przecież chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa Chrystusa. To nie robienie po swojemu, tylko naśladowanie Jezusa Chrystusa. Toczka w toczkę, tak jak On. Nic nie ujmując, nic nie dodając. Tak jak On. Wystarczy sługa, żeby był taki jak Jego Pan. Nic więcej, nic mniej. Chrześcijaństwo to jest naśladowanie. Apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa Jezusa. Chrześcijaństwo to posłuszeństwo, to bezwzględne posłuszeństwo. Gdy Pan coś mówi, to Jego lud od razu tak wykonuje. gdy ten maszynista krzyknął: padnijcie wszyscy, bo widział, że się za chwilę zderzą. Ktoś widział to w telewizji, to widział. Gdyby jakiś powiedział, co mi to będzie mówił, że ja mam padać, to by taką belką oberwał, żeby go już nie było. Wszyscy padli i przeżyli dzięki temu. Chrześcijaństwo to posłuszeństwo, to bezwzględne posłuszeństwo Panu. Jeśli On coś mówi, to my tak mamy robić. I właśnie jak czytamy Słowo Boże, to widzimy, że zbór cechuje się jednomyślnością. Że w zborze pańskim panuje jeden duch, jedna myśl. Zgodna. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, Filipian drugi rozdział, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość. Tę samą miłość. Nie różnie pojmowaną, ale tę samą miłość. Zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Tacy są ludzie wierzący. Właśnie ze względu na Chrystusa. Właśnie ze względu na to, że Go kochamy, że Go chcemy naśladować. Jesteśmy jednomyślni, ożywiani jednomyślnością. Cieszymy się tą jednomyślnością. Nie dajemy sobie wprowadzić takiego wirusa, że jednomyślność to coś niebezpiecznego, to coś złego. Nie. Może na tym świecie, może tam jest tak, nie wiem, ale w Kościele jednomyślność jest cechą ludzi napełnionych Duchem Świętym, ludzi, którzy są w Panu, którzy Go kochają. Wierzący ludzie nie działają według zasady, aby był wilk syty i owca cała. I tu, i tu. Wierzący ludzie mówią, wilk nie może być syty, owca ma być cała. Wierzący ludzie nie żyją na dwa fronty, nie posyłają sprzecznych sygnałów. Jak wierny jest Bóg, czytamy w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, nie był równocześnie tak i nie. W Nim było tylko tak. I właśnie taka jest cecha uczniów Chrystusa. A gdy pojawia się jakieś nieporozumienie między wierzącymi, gdy w zborze w Koryncie nastąpiły zgrzyty, nastąpiło tarcie między wierzącymi, apostoł Paweł nie zostawił tej sprawy. Nie pomyślał, ach, no są jednak, no różni są ludzie, okej, nie ma sprawy, jeden to lubi, drugi tamto. Bogactwo różnorodności, wspaniała różnorodność w zborze w Koryncie. Pochwalam was, jak różnorodni jesteście, jak nie jesteście uzależnieni od siebie nawzajem. Niczego takiego nie napisał, ale napisał 1 Koryntian 1:10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To samo zdanie, to sama myśl. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe tylko w jednym wypadku. Bo normalnie rzecz biorąc, chrześcijanie to ludzie, którzy żyją jeszcze w ciele i którzy jeszcze wielu razy myślą w sposób zmysłowy, naturalny, cielesny. Wprowadzają tego rodzaju myślenie też do społeczności. I to owocuje, to się wyraża tym, że mamy różne zdania, że są tarcia, że trzeba się wzajemnie przekonywać, że jeśli się pojawia jakaś idea, jakiś pomysł, ktoś się modlił, odebrał od Boga jakąś wizję, że to i to będziemy robić w zborze, to inni są przeciwni. Trzeba ich przekonywać, trzeba robić jakieś specjalne spotkania, trzeba budować motywację, trzeba zadbać o to, żeby tę wizję odpowiednio przedstawić, może jakoś zwizualizować, jakoś ładnie opowiedzieć, jakoś powoli przekonać. przeprowadzić rozmowy indywidualnie, bo tam jest jakaś rodzina wpływowa i trzeba herbatkę z nimi wypić i trzeba z nimi wcześniej porozmawiać, żeby nie byli przeciwni, żeby jakoś udobruchać, jakoś ułagodzić, jakoś zjednoczyć. Tak właśnie się dzieje, gdy w zborze są ludzie cieleśni. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, 1 Koryntian 3:3, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? I dalej Paweł pyta, czy Chrystus jest rozdzielony? Chrystus jest jeden i Jego lud ma być w jedności. Jakuba 4:1, skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Jednym słowem, tak się dzieje, tak się działo i tak się dzieje, że do zboru pańskiego przedostają się tego rodzaju wpływy, które powodują niepokój, nieporozumienia, rozdwojenia, dyskusje, przekonywanie, spory i tak dalej. I coś takiego bardzo osłabia i niszczy zbór, gdy brakuje przebaczenia, gdy ktoś upiera się przy swoich racjach, gdy ktoś walczy o swoje prawa. Następuje ostudzenie wzajemnych relacji, wycofanie się niektórych, brak współdziałania, już razem nie chcą pracować, już razem nie chcą działać. Tak się dzieje. Tak się dzieje, dopóki na zbór nie zstąpi Duch Święty. Dopóki Duch Święty nie wypełni wszystkich. Parę lat temu byliśmy sporą grupą z naszego zboru w miejscowości Herrnhut w Niemczech. To jest miasteczko założone przez hrabiego Mikołaja Zinzendorfa w XVIII wieku, dokładnie w 1722 roku, kiedy w Czechach panowała kontrreformacja, prześladowanie wielkie i wierzący z tamtych terenów zaczęli szukać schronienia, uciekali stamtąd, prześladowani przez Kościół rzymskokatolicki. I ten wierzący człowiek, hrabia Zinzendorf, mając duże posiadłości, postanowił stworzyć taką osadę, taki azyl, takie miasteczko dla tych ludzi, założyć takie miasteczko. W 1722 roku zostało ono założone. A ponieważ do tego miasteczka zaczęli przybywać ludzie z różnych stron, różni ludzie, ludzie mający różne doświadczenia, różną przeszłość, tak jak dzisiaj w zborze, różni bardzo jesteśmy. Różni się wychowywaliśmy, różne mamy doświadczenia życiowe, różną przeszłość religijną. Jedni byli bardziej religijni, inni w ogóle z Bogiem nic nie mieli do czynienia. Inni wyrastali w rodzinie porządnej, inni w rodzinie patologicznej. Różną mamy przeszłość. Jedni są z Polski, inni z Ukrainy, ktoś tam jeszcze z Niemiec przyjechał na przykład, nie? I tak dalej. Z różnych stron przybywamy. I tam w tym miejscowości Herrnhut nastąpiły tarcia. Bo jedni chcieli się modlić wcześniej, drudzy później. Jedni chcieli się modlić na głośno, wspólnie razem, jedni pojedynczo, bo u nich akurat się pojedynczo tylko modlono. Jedni chcieli śpiewać z pielgrzyma, inni chcieli śpiewać Hillsongi. I zaczęły się tarcia, zaczęły się nieporozumienia. Takie nieporozumienia, że się już nie dało żyć. Zaczęli się omijać szerokim łukiem, a łuku szerokiego za bardzo nie można było zrobić, bo to nieduża miejscowość, więc żeby na przykład nie spotkać się z tą siostrą, trzeba było wyjść poza miejscowość i potem do niej wrócić. Było bardzo nie do życia, było ciężko. I ten hrabia Mikołaj złapał się za głowę. Co ja mam tutaj robić? Sprowadziłem tych ludzi, dałem im miejsce, schronienie, a teraz tu po prostu się robi piekło. Miało być tak cudownie, bo jak chrześcijanie razem mieszkają, no to przecież tak sobie czasem myślimy, jakbyśmy razem mieszkali, ale by było. Ale by było, nie? Jakbyśmy mieszkali wszyscy napełnieni Duchem Świętym, to by było. To by było pięknie. I robił wszystko, próbował, aż w końcu powiedział, wezwał wszystkich, jak kto chce zostać tutaj z nami, będziemy się modlić. Będziemy się modlić, aż Bóg się nad nami zlituje i nas zjednoczy. I 13 sierpnia 1727 roku, gdy się modlili i mieli wieczerzę pańską, zstąpił na nich Duch Święty, na nich wszystkich, tak jak w Dzień Zielonych Świąt. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I w jednej chwili się pokochali. I w jednej chwili minęły wszystkie niesnaski, wszystkie problemy, wszystkie złe nastawienia. Cud nastąpił. Cud. Prawdziwy cud. To jest coś takiego, pamiętacie, jak żeście narodzili się na nowo, chcieliście przytulić drzewo, pijaka, wszystkich wokoło. Miłość, miłość, przebaczenie. Nie ma żadnej złości, żadnej niechęci do tego świata, że brzydka pogoda, że krzywa twarz i tak dalej. Wszystko jest inne, nabrało kolor. Właśnie tak się tam stało. Tak się zjednoczyli, tak Duch Święty ich zjednoczył, że stanęli w jednym szeregu. Już nie trzeba było się omijać szerokim łukiem. Stanęli w jednym szeregu i postanowili od razu, że będą się modlić. Że będą się modlić dzień po dniu bez przerwy. Założyli straż przed Panem. Takie zespoły modlitewne na zmianę. Będą się cały czas modlić. I ta modlitwa trwała 120 lat nieprzerwanie. Mało tego, odczuli potrzebę, żeby to, czego doświadczyli, nieść do innych ludzi, żeby nieść to na cały świat. I zaczęli wysyłać misjonarzy. Zaczęli wysyłać misjonarzy na cały świat. Jest tam muzeum Hemhut, można zobaczyć, jak daleko dotarli ci misjonarze, w jakim środowisku głosili Ewangelię. Wielu z nich oddało życie dla Ewangelii, zostało zabitych, umarli z powodu chorób, które tam gdzieś w tych egzotycznych krajach były, ale ten duch misyjny był tak ich zespolił, że już nie było miejsca na kłótnie, na jakieś animozje i tak dalej. Nastąpiło cudowne pojednanie i zjednoczenie. I to się dzieje z ludźmi, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków jest wiele, czytamy 1 Koryntian 12:12. Ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Cud. Mądrość, jaka płynie z obserwacji szarańczy, jest taka. Chociaż z natury jesteśmy indywidualistami. Każdy by chciał robić coś po swojemu. Jest sposób na to, żebyśmy się podobali Bogu i żebyśmy pięknie żyli razem w jedności, w jednomyślności. Duch Święty. Duch Święty. Gdy Duch Święty nas napełni i nas zjednoczy, to nie ma już nieporozumień, niesnasek, nie ma już tarcia, guli, chodzenia z jakiejś takiej niechęcią jeden do drugiego. Jest miłość. Myśląc o fenomenie jednomyślności szarańczy, zadałem sobie pytanie, jak ja walczyłbym z tą szarańczą, z tą jednomyślnością szarańczą, bo wiadomo, to jest przykład negatywny, ale że szarańcza wszystko pożera i jest problem, że gdy jest tak zjednoczona, gdy leci w tych chówcach, to nic nie stanie, nie może stanąć się na drodze, wszystko żera. Jakbym walczył z tą jednomyślnością? Jakbym walczył z tą szarańczą? Otóż starałbym się zrobić coś w kierunku zakłócenia tej fenomenalnej jedności. Wy też pewno tak. Żeby tak jak im w główkach coś tam stuknęło któregoś dnia, nie wiadomo co, że nagle się połączyły i w główkach ruszyły razem, żeby im tak w główkach coś stuknęło, żeby się rozłączyło. Żeby im się nie chciało razem lecieć. Żeby nagle jedna na prawo, druga na lewo. No i trzecia mówi, zawracamy, zawracamy i już. Patrzy, już coraz mniej ich leci. Jeszcze parę kilometrów, ziot, następna. Zastanowi, a tamten odleciał, to my też odlatujemy, ziot, na bok, nie? I już było 120 ludzi na zgromadzeniu, a jest już 20, nie? Ojcze, ja o szarańcie jeszcze na razie mówię. Żeby tak, coś takiego zrobić. I ciekawostwo jest, że najnowsze studium przeprowadzone przez zespół badaczy z Cambridge i Oxfordu, więc już lepszych autorytetów nie trzeba, wykazały, że w organizmach szarańczy żyjących w stadzie, lecących w tej chmarze, znajduje się aż trzykrotnie więcej serotoniny niż w ciałach osobników preferujących spokojne życie w samotności. Serotonina to jest hormon szczęścia, hormon miłości. Tak się człowiek taki jest, taki szczęśliwy. I szarańcza, która sobie chodzi sama, ma trzy razy mniej tego hormonu szczęścia. Gdy lecą razem, to są nakręceni, o, kochają się, lecą razem, działają, lecimy dalej, eja, dalej, razem, wszyscy razem. Szczęśliwi, wypełnieni taką miłością wzajemną. Angielscy eksperci są przekonani, że manipulowanie poziomem serotoniny w organizmach tych insektów i wymuszenie na nich samotniczego trybu życia mogłoby znacząco poprawić skuteczność ochrony roślin. Wow! Interesujące, prawda? Prawdziwi chrześcijanie, wypełnieni Duchem Świętym, mają podwyższony poziom serotoniny. Hormon szczęścia, miłości wzajemnej. Czujecie to, prawda, bracia i siostry? Wow! My po prostu jesteśmy nie do pokonania. Jak jesteśmy razem, jak się trzymamy razem, jak się razem modlimy, realizujemy zadania, które Bóg nam stawia zgodnie, ożywieni jednomyślnością działamy, jesteśmy szczęśliwi, mamy tego hormonu miłości tyle, że miłujemy Pana z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli, a bliźniego swego, jak siebie samego. Hormon miłości. 3 razy podniesiony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Alleluja. To jest coś pięknego. Nic nas nie może rozłączyć. Chyba, żeby nam obniżyć ten poziom duchowej serotoniny. Żeby coś zrobić z nami, żeby ten hormon szczęścia nam spadł. Żeby poziom spadł. Diabeł dobrze wie, co zrobić. I kręci się, i kombinuje. Jak widzi, jak my jako zbór razem lecimy. Razem służymy, razem działamy, to go to denerwuje. To widzi, że jego uprawy są zagrożone, bo on ma swoje uprawy. Całe zagony bezbożników, którzy chleją, kradną, klną, brudzą się, cudzołożą, a on tylko uprawia, podlewa to wszystko taki zadowolony. Ale oto nadlatuje zbór pański. Połączony jednością. I diabeł, co tu zrobić, żeby moja uprawa została uratowana? Żeby nie ponawracali się ci się ludzie, żeby do Królestwa Bożego nie weszli. Co tu zrobić? Obniżyć poziom serotoniny, hormonu szczęścia w ludziach wierzących. I on robi wszystko, żeby tak zrobić, coś takiego, żebyśmy przestali sobie ufać, żebyśmy nabrali do siebie rezerwy, żebyśmy nie byli aż tacy och, ach, żebyśmy byli tacy spokojniejsi, żebyśmy byli tacy bardziej rozumowi, żebyśmy byli tacy bardziej trzeźwo myślący, żebyśmy nie byli tacy naiwni i tak dalej. Żebyśmy nosili w sercu rozmaite zastrzeżenia do braci i do sióstr. Żebyśmy nie patrzyli tak na siebie przez różowe okulary, tylko tak trzeźwo na siebie spojrzeli. Żebyśmy zaczęli myśleć wieczorem, zasypiając, no ten pastor to ma dobrze, a ja? Szatan zmierza do tego, abyśmy jak zbór w Efezie porzucili swoją pierwszą miłość. Tak Pan powiedział do zboru w Efezie, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Czyli był czas, że ten zbór pulsował miłością do Pana i do siebie wzajemnie. I pracowali, i służyli, ale potem porzucili tę miłość. Mieli jeszcze uczynki rozmaite, ale to nie były uczynki pierwsze, uczynki związane z pierwszą miłością. Tam już były uczynki, że ja, widzisz, jak ja ciężko pracuję, a wy co? Ja się udzielam dla zboru, a wy co? To już są uczynki smutne, to jest uczynki, w których nie ma już blasku, bo one już nie wynikają z pierwszej miłości. Bracia i siostry, indywidualizm, robienie po swojemu, sprzeciwianie się, to duch tego świata. To mądrość tego świata. To jest jakaś mądrość. Nie mówię, że nie. Ale mądrość Boża jest inna niż mądrość tego świata. To jest mądrość zła, zmysłowa, demoniczna. To nie jest model, jaki kreśli nam Nowy Testament. Lud Boży, napełniony Duchem Świętym, działa i żyje w jednomyślności. Są 4 małe stworzenia ziemi, a przecież najmędrsze z mądrych. szarańcze nie mają nad sobą króla, a jednak wszystkie ruszają hufcami. To jest coś niezwykłego. To jest mądrość pokazana w tej istocie szarańczy, pokazująca nam, jak Bóg chce nas widzieć. Na całym świecie, każdego ranka, miliony ludzi napełnionych Duchem Świętym budzą się i bez żadnych rozkazów ruszają, aby służyć Panu, aby głosić Ewangelię, aby przekazywać Słowo od Boga, aby podawać rękę w imieniu Jezusa Chrystusa, aby nieść pomoc tym, którzy są w potrzebie. Inspirowani Duchem Świętym dwoją się i troją, aby wykonać wolę Bożą. Kochają Pana z całego serca, kochają lud Boży, chcą zbawienia, kochają grzeszników i chcą ich zbawienia. Każdego dnia dziesiątki osób w naszym zborze, powodowani miłością, poświęcają się Bogu i przykładają rękę do dobrego dzieła. W jednym duchu pracują na rzecz Królestwa Bożego i budują zbór. A ty, czy należysz do tych osób? Jesteś w tych hufcach? Czy działasz w pojedynkę? Robisz coś, kiedy ty chcesz, kiedy ci się chce, idziesz, kiedy uważasz, że trzeba, że chcesz, że możesz. Co ci tam jakieś apele, co ci tam jakieś hasła, kazania jakieś? Ty wiesz swoje, robisz po swojemu, jesteś samodzielny. Nawet się chlubisz tym, że jesteś taki samodzielny w myśleniu, w swoich postawach. W szeregach naśladowców Jezusa panuje godna podziwu jednomyślność. To jest standard. To jest model nowotestamentowy. Chcesz czy nie chcesz, taka jest prawda Słowa Bożego. Jest sposób na to, żebyśmy wszyscy byli jedno. Duch Święty. Napełnienie Duchem Świętym. Ponowne napełnienie Duchem Świętym. Nowe napełnienie Duchem Świętym. Powstańmy do modlitwy. Jeśli chcemy być mądrzy mądrością Bożą, a nie mądrością tego świata, to trzeba nam Ducha Świętego, który nas zespoli, który, jak wcześniej mówiliśmy, poprowadzi nas do tego, byśmy wykorzystywali czas, właściwą porę, nie zmarnowali czasu. To jest mądrość od Boga i które, jak dzisiaj mówimy, zjednoczy nas, że będziemy jednomyślni w działaniu, że nie będziemy patrzeć, czy ten świat będzie nas krytykował za naszą jednomyślność, że będą o nas mówić, że my tu jacyś jesteśmy, nie wiem, jak w Korei Północnej. Niech sobie mówią, co sobie chcą mówić, niech sobie mówią. My mamy Słowo Boże, a Słowo Boże mówi, że lud Boży ma być zespolony jednością myśli i jednością zdania, a to daje Duch Święty. Pomódlmy się wspólnie, razem, zawołajmy, aby Pan nas napełnił, aby Duch Święty zstąpił na nas, aby Duch Święty nas zespolił, wypełnił nas, podniósł nam ten hormon szczęścia, żebyśmy byli zjednoczeni. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że to jest możliwe i to jest błogosławione, kiedy Twoje dzieci są zespolone jednością myśli, jednością zdań. Panie, ja nie chcę, ja odrzucam ducha tego świata, który mówi, że trzeba sobie po swojemu, że nie ma co się słuchać innych, że nie ma co polegać na innych, że trzeba całkowicie po swojemu wszystko i tylko z Tobą i z nikim innym, Panie. Dziękuję Ci za ten obraz, który nam kreślisz, który pokazuje, że Twoje dzieci się jednoczą, że Twoje dzieci się zespalają razem, że działają zgodnie, że działają w jednym duchu. Panie, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś w Dzień Zielonych Świąt, że 120 ludzi nagle zostało zjednoczonych, napełnionych Duchem Świętym. Za to, co zrobiłeś kiedyś w Herrnhut, Panie, z tymi ludźmi tak skłóconymi i poróżnionymi, że ich zjednoczyłeś. Dzięki Ci za setki innych sytuacji, przykładów, kiedy ludzie, którzy ze sobą nie bardzo mieli nic wspólnego, jednak stali się jedno przez Ducha Twojego Świętego. I my dzisiaj stoimy tutaj. Jesteśmy różni. Mamy różne zdania. Jesteśmy indywidualistami z natury, Panie. Ale błagamy Ciebie, żebyś nas zjednoczył. Abyś napełnił nas Duchem Świętym. Nasze myśli, nasze serca poddajemy Tobie, Duchu Święty. Napełnij nas. oświeć nas, poprowadź nas, pokieruj na nie, zjednocz nas, uzdrów nas, scal nas, wypełnij miłością, rozlej swoją miłość w naszych sercach do siebie wzajemnie, byśmy już nie patrzyli na to, jak się różnimy, tylko byśmy się cieszyli tym, że jesteśmy jedno w Tobie, że jesteśmy zespoleni w Duchu Świętym, napojeni jednym Duchem. O to się modlimy, Panie. Serdecznie o to Cię prosimy. Zrób to, Panie, z nami. Zrób to. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, bo chcemy lecieć, bo chcemy służyć, bo chcemy zebrać plon dla Królestwa Bożego, bo chcemy znaleźć upodobanie w Twoich oczach, bo nie chcemy mieć upodobania w samych sobie. Nie chcemy siebie samych zadowalać, ale Ciebie, Panie, chcemy uczcić, uhonorować i oddać Ci chwałę. Zespól nas raz, Panie. Prosimy o to serdecznie. Alleluja.